Ucho na świat. Tutaj lubimy podróże i dalekie, i te bliskie, ale nie ukrywam, że jeżeli ktoś może nam opowiedzieć o jakiejś miejscówce, która by nam nie przyszła do głowy w takie niedzielne popołudnie, gdyby nie ta opowieść, to kusi to bardzo. Więc Joanna Sysa na co dzień podróżuje dużo, zawodowo, jest filolożką, jest ekonomistką. Wietnam. Czy to było twoje marzenie, czy taka konieczność, która się przerodziła w piękną przygodę?
Taka możliwość, którą chwyciłam i skorzystałam z niej.
Warto było?
Zawsze jest warto podróżować, zawsze warto zobaczyć nowy kraj, bardzo egzotyczny. Każda podróż nas buduje, więc nie żałuję, chociaż byłam bardzo zaskoczona tym, co tam zobaczyłam na miejscu. Pojechałam jak zwykle nieprzygotowana, nastawiona na to, co zobaczę, i wszystko było dla mnie nowością.
Ale na tyle przygotowana, że wiedziałaś, że na przykład będziesz trekkingować.
No, mieliśmy taki ramowy program. Wiedziałam, że będzie trekking, że będzie zwiedzanie, że będzie yoga i że będzie egzotyczna kultura i lokalni mieszkańcy.
No to jest coś, co się powinno w każdym pakiecie wyprawowym znaleźć, bez względu na to, czy go bardzo szczegółowo planujemy, czy nie bardzo szczegółowo. Powiedzmy o takim kierunku w Wietnamie, do którego trzeba się przyłożyć, no bo trzeba przejechać szmat tego kraju, żeby znaleźć się na przykład przy granicy z Chinami.
Lecieliśmy samolotem z Warszawy do Hanoi, stolica Wietnamu. Tam mieliśmy już zorganizowany autobus, który nas zabrał pod samą granicę chińską na północ Wietnamu do Sapa. I Sapa to jest takie urokliwe miasteczko, jeszcze założone przez Francuzów, gdzie są przepiękne widoki na pola ryżowe, takie pola tarasowe. Wokół są góry, jest dużo mgieł, można spotkać lokalnych mieszkańców, plemiona górskie, plemiona Hmong. Takie nieduże kobiety, 1,40 m na oko, które są przepięknie ubrane w lokalne stroje, czarne, pięknie haftowane, które noszą na plecach kosze albo z pamiątkami dla turystów, torebki, makatki, bransoletki, albo noszą własne małe dzieci, które są za małe, żeby chodziło do przedszkola. I te kobiety cały czas są w ruchu, przeprowadzają turystów po górach.
Czy one są ubrane tak, bo turyści tam są, czy rzeczywiście ta społeczność żyje jakoś tak zgodnie z starą tradycją?
Myśląc o tym, jak tam wyglądały dzieci, które widziałam w górach, to były ubrane w takie ubrania nasze już, powiedziałam, współczesne, zachodnie. Ja myślę, że to jest celowe kultywowanie tradycji, a też turystyka dla nich jest bardzo ważna, żeby móc dorobić. Oni żyją bardzo prosto. Głównie zajmują się uprawą ryżu i to jest uprawa ręczna. Stąd mają dość sporo dzieci. Jak rozmawiałam z jedną z dziewczyn, która mówiła troszkę po angielsku, nauczyła się od turystów. To też mówiła, że ten okres COVID-u, kiedy nie było turystyki, to bardzo mocno wpłynął tak negatywnie. No to jej życie było dużo trudniejsze. To, że są ubrani w lokalne ubrania, no to też jest atrakcyjne dla turystów.
Czy znalezienie przewodnika z tego plemienia i dowiedzenia się więcej jest tam trudne?
Mieliśmy świetnego przewodnika i organizatora, Filip Szczepański, i on nam to wszystko przygotował.
Plus właśnie takich wyjazdów gdzieś daleko, gdzie się nie traci czasu na rozwiązywanie zagadki, co by było lepiej, co warto zobaczyć, ile to kosztuje, bo to też jest zawsze pytanie w takim kraju dosyć istotne. Ale wróćmy do trekkingu. Co tam zobaczy podlaski turysta, jak już wyruszy nóżka za nóżką i pod górę w dodatku?
No, bardzo urokliwe są te tarasy, na których piętrami uprawiany jest ryż. Dodatkowo są fantastyczne lasy bambusowe. On jest bardzo wilgotny, no bo też woda się zbiera na liściach. Jak się idzie takim lasem bambusowym, to jest inny las, inny rodzaj roślinności. Te bambusy są ogromne, one bardzo szybko rosną. Ogromna ilość brudnych krów. One są wyjątkowo utytłane w tym błocie. Tam jest taki teren właśnie podmokły, żeby móc uprawiać ryż. Więc ta krowa się troszkę różni od tej naszej. Są drobniejsze i takie właśnie bardzo mocno utytłane. To też ma swój urok.
Jeszcze można, jeżeli kogoś zainteresuje specyfika tego rejonu, zajrzeć do takiego skansenu.
Miasteczko, czy wioska Kat Kat, ona jest tylko 3 km od samego miasteczka Sapa. Troszeczkę zrobione pod turystę. Enklawa drewnianych domków, tak jak kiedyś mieszkali tam lokalni mieszkańcy, ale też zawsze tam można obejrzeć lokalne tańce. Proste bambus, który tam jest taką rośliną bardzo dostępną, też jest wykorzystywany w tym tańcu. Dwie osoby kucają trzymając pałki bambusowe, którymi ruszają, a osoby, które tańczą, przeskakują przez te bambusowe pałki.
Kiedyś, dawno temu grało się w gumę na szkolnych boiskach. Ja nie wiem, czy to nie przypomina trochę czegoś takiego jak ten taniec?
Myślę, że bardzo. Z tą tylko różnicą, że te bambusowe pale są cały czas na tym samym poziomie kostek.
Joanna Sysa pojechała do Wietnamu. Czasem wyjeżdża w różne podróże zawodowo, a czasem zupełnie nie. To nie była zawodowa podróż, to była podróż po przygodę. Jeżeli jedziemy do Wietnamu, na co możemy się nastawić na pewno, na 100%? Na jakiego rodzaju zdziwienie?
Na spokój. Spokój ludzi, spokój pejzażu. Może z wyjątkiem Hanoi, które nie jest spokojne, ale teraz myślę bardziej o tych terenach właśnie Wietnamu Północnego. To, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to jest najwyższy szczyt Indochin, Phan Xipan, 3143 metry nad poziomem morza. Przepiękna góra z pięknymi widokami i niesamowitymi świątyniami, które zostały zbudowane na szczycie tej góry. I dodatkowo jeszcze z głośników leci muzyka lokalna. I ta muzyka to wprawia turystów odwiedzających w taką medytację. I myślę, że gdyby nie ta muzyka, to też doświadczenie zwiedzania szczytu byłoby bardzo, bardzo inne.
Czy na ten szczyt trzeba się wspiąć osobiście, czy jakoś sobie dojedziemy, jeżeli nie lubimy takich mocnych fizycznych wyzwań?
Można robić trekking, ale on jest dość, powiedziałabym, karkołomny, a na pewno wymagający. Na szczęście jest kolejka, która zabiera turystów z miasteczka Sapa i tą kolejką linową można się dostać na szczyt. A tam na górze już jest troszeczkę schodów do podejścia, ale już jest się praktycznie na szczycie góry.
Czy te świątynie są otwarte, czy trzeba znać jakiś kod uprzejmości, żeby nie narobić tam zbyt wielkiego zamieszania?
One są otwarte, ale należy zdjąć buty. Także do tych świątyń wchodzi się w skarpetkach. No, należy zachować spokój, dobrze być zakrytym, żeby to ubranie było takie oddające cześć tego miejscu czy bogom. Wszędzie są ołtarze zastawione produktami spożywczymi, owocami. Te owoce składają Wietnamczycy jako dary dla przodków, dla bogów. To wszystko wynika z kultury, z religii buddyjskiej. Przepiękna drewniana snecerka, bardzo ładne dachy, także w ogóle sama konstrukcja tych świątyń robi wrażenie.
No właśnie, bo jesteś specjalistką od stolarstwa. W zasadzie jesteś stolarzem, więc mogłaś się poprzyglądać temu od takiej fachowej strony. Czy to dla naszego europejskiego stolarza będzie zagadka, czy spoko rozpozna, co jest, co, gdzie i jak?
Nie ukrywam, że chodząc po tych świątyniach się przypatrywałam zdobieniom drzwi. Nie jestem architektem, jest też, no, nie mogę się wypowiadać na temat konstrukcji świątyń. Na pewno sam kształt bardziej przypomina pagodę. Natomiast no, sam fakt tej troszkę innej dekoracji, innej kolorystyki, no, to nas uderza, jest to coś egzotycznego dla nas.
Wietnam. Kiedy myślimy o tym kierunku, wiele osób oczami wyobraźni przywołuje pola ryżowe i takie przestrzenie filmowe. Na przykład z filmu Indochiny chociażby, który notabene polecamy, bo jest piękny. Joanna Sysa niedawno wróciła z Wietnamu. Czy to jest kraj, który spodoba się smakoszom?
Tak, o ile nie są wegetarianami. Dlatego to jest bardziej kraj dla osób mięsożernych. Podstawą jest ryż. Natomiast Wietnamczycy jedzą dużo mięsa. Co tam króluje? No na pewno ryż, zupa pho. To jest obowiązkowy punkt, jeżeli chodzi o smakowanie Wietnamu od strony kuchni. Jest taki lokalny ichni rosół. Pho jest bardziej na mięsie wołowym.
No i dodatki ma inne.
Oni dodają anysz na pewno do samego wywaru.
O rany.
Chociaż go bardzo delikatnie czuć. Dają dużo makaronu, a to co się bardzo tak rzuca w oczy, że posypują tą zupę pho szczypiorkiem. To jest...
My tego nie robimy.
My tego nie robimy.
Szkoda. Bo to chrupie, fajne jest, przyjemne.
I tą zupę jedzą na śniadanie. W ogóle w każdym hotelu nawet ten zestaw śniadaniowy jest inny, bo zawsze jest smażony ryż z warzywami i zawsze jest jakaś zupa.
Czyli na śniadanko mamy obiadek.
No jest to bardzo zdrowe.
Bardzo. A co na obiadek?
Też można powtórzyć taką zupę. Bardzo popularne są saigonki, czyli spring rolls. Także mogą być i z krewetkami, i z wołowiną, warzywami, i też same warzywne. To, gdzie widać wpływ tego okresu kolonializmu francuskiego, to są słodkie bagietki i kanapki. One się różnią od naszego pieczywa, są słodkie.
Nawet jeżeli są potem do tych kanapek wkładane inne ingrediencje niż dżemy?
Podaje się je na słono, natomiast sama bułka jest słodka.
Ciekawe.
Można znieść bardzo fajne bułeczki z mąki, z kasztana. I to dla mnie było coś nowego. Warto smakować owoce. Mangostan, okrągłe owoce, które trzeba obrać. W środku są takie jakby białe kuleczki, bardzo słodkie. Jest smoczy owoc, który ma przepiękny kolor, piękną formę. Smak taki jest neutralny, ale no on ładnie inaczej wygląda. Koniecznie kokosy. Też mają piękne owoce, nazywa się to ręka Buddy. Zresztą po przekrojeniu w poprzek takiego owoca to ma się wrażenie, że to jest dłoń. Smak, powiedziałabym, nie jest jakiś spektakularny, ale aromat jest bardzo mocno taki cytrynowy. To też jest kraj duriana. Jeżeli ktoś ma okazję, to warto to raz w życiu spróbować. To nie jest może taki typowy owoc, o którym powiedziałabym smaczny, ale na pewno jest inny.
No i śmierdzi niebotycznie.
No, nie można jego jeść w pomieszczeniu zamkniętym, nie można go przewozić samolotem. Najczęściej się go je na straganie, na wolnym powietrzu. Coś, co raz w życiu warto spróbować, nie trzeba tego powtarzać. Jest to inne doświadczenie kubków smakowych.
Co do kulinariów jeszcze? Skoro tam są te cudowne pola ryżowe, czy oni mają różne rodzaje ryżu, które się potem rozpoznaje i są smakosze?
Ryż, który ja tam jadłam, to był to biały ryż. Może trochę bardziej taki szarawy od tego naszego ze sklepu. Nie zwróciłam uwagi, żeby były jakieś różne gatunki ryżu, chociaż zakładam, że tak, skoro ryż jest ich głównym pożywieniem, które produkują. Natomiast zaskoczeniem jest nawet nie tyle ryż, co kawa. Dlatego, że Wietnam jest drugim na świecie producentem kawy po Brazylii. I to też widać w ilości kawiarni. I ta kawa po wietnamsku no, jest inna. Przede wszystkim oni ją podają z mlekiem skondensowanym, ale to jest w ogóle typowe dla krajów azjatyckich.
Słodkie.
Tak, ale też to jest inne mleko niż te nasze stópki. Ta kawa też jest zrobiona troszkę inaczej. Mają takie specjalne zaparzacze kawy, które się ustawia na szklance. To nie jest taka kawiarka włoska. To jest coś, gdzie się wsypuje kawę, zalewa wrzątkiem i powolutku, kropla po kropli, ta kawa już zaparzona skapuje do szklanki, która jest poniżej. Można zamówić kawę z mlekiem kokosowym, tylko wtedy trzeba uważać, bo to będzie kawa na zimno z kostkami lodu.
Taka słonawa?
Nie, ona jest słodka. Tyle, że to jest zimna kawa na upały. No i zaskoczeniem była kawa z jajkiem.
Z jakim jajkiem?
Z jajkiem kurzym.
Przepraszam, bardzo surowym jajkiem?
Jak najbardziej. Zresztą dzisiaj zrobiłam...
Gogel-mogel taki?
Nie, ale blisko.
Białeczko gdzieś w kawie można znaleźć?
Dzisiaj ją odtwarzałam w domu na śniadanie. Zaparza się czarną kawę. Dodatkowo się rozbija całe jajko i ubija się je z łyżeczką cukru. I tą piankę kładzie się na tą czarną kawę. Połączenie ubitego jajka z kawą jest fantastyczne. Natomiast można jeszcze na dół szklanki dać troszeczkę mleka skondensowanego.
Jestem w szoku egzotycznym. Warto pojechać do Wietnamu między innymi po to, żeby nauczyć się pić najdziwniejszą kawę świata z surowym jajkiem. Joanna Sessa niedawno wróciła z Wietnamu, jest filolożką, jest ekonomistką i patrzy na świat z różnych perspektyw, bo dużo podróżuje. Jakie ci się wydało Hanoi? Naprawdę inne niż inne miasta azjatyckie?
To jest miasto, które nie śpi. W Hanoi mieszka 7 milionów mieszkańców, czyli to są takie trzy Warszawy. To jest miasto bardzo głośne, gdzie jest mnóstwo skuterów, mnóstwo rowerów, gdzie sklepy są otwarte do 22:00 i to są zarówno sklepy takie sieciowe, jak i małe sklepiki prywatne, gdzie o 7:00 rano one są już znowu otwarte, gdzie wszystko jest czynne 7 dni w tygodniu, więc ja mówię, że to jest miasto, które nie śpi, które cały czas tętni życiem. Żeby przejść po centrum Hanoi, to najlepiej iść ulicą, dlatego że chodniki są zastawione straganami, stolikami, miejscami pracy takiej na chodniku. Ktoś komuś strzyże włosy, ktoś inny coś wyrabia przy swoim straganie, ktoś inny sprzedaje owoce czy kwiaty. To najlepiej iść gęsiego wzdłuż krawężnika takim pewnym krokiem do przodu. To jest najlepszy sposób poruszania się pieszo po centrum Hanoi.
Czy to życie, które toczy się na zewnątrz, toczy się tam dlatego, że nie wiem, mają małe przestrzenie, w których mogą mieszkać, czy pracować, czy to kwestia przeludnienia?
Ja myślę, że to jest kwestia ilości osób, które tam na co dzień mieszka. Też może dobrze, że tam jest więcej skuterów niż samochodów, bo już przy ilości osób, które się poruszają na skuterach, to są ogromne ilości. Jeszcze na każdym motorze siedzi po 4 osoby, dzieci, pies między nogami. To jest zjawisko samo w sobie.
Czułaś się tam bezpiecznie?
Bezpiecznie tak, bo Wietnamczycy są bardzo przyjaźni, są bardzo tacy serdeczni. Natomiast no, trzeba uważać, jeżeli chodzi o właśnie poruszanie się po ulicy, bo światła nikogo nie obowiązują. Samo Hanoi jest takie właśnie tętniące życiem. Każdy gdzieś się przemieszcza. Większość mieszkańców, szczególnie wieczorami, idzie w stronę jeziora. Tańczą, rozmawiają, gra muzyka.
Ale jaka to muzyka gra na żywo? Idą z instrumentami i sobie grają tak jak my przy ognisku? Czy po prostu regularne disco na brzegu jeziora?
Mijałam i grupę, która tańczyła do muzyki, która leciała z głośnika. W innym miejscu stali muzycy, którzy akurat grali jakieś utwory współczesne, takie nawet zachodnie. Tam ciągle coś się dzieje. Ale to, co jeszcze zapamiętałam w Hanoi, to jest mauzoleum Ho Chi Mina, który jest też warte obejrzenia. Żeby tam się dostać, to trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa. Nie wpuszczą z żadnym narzędziem ostrym na teren właśnie rządowy. Mauzoleum jest bardzo spektakularne, jest takie duże. Też można obejrzeć zabalsamowanego Ho Chi Mina.
Kim był Ho Chi Minh dla Wietnamu?
Bardzo ważną osobą. To był ich pierwszy prezydent po zjednoczeniu Wietnamu, jak się północ połączyła z południem i powstał komunistyczny Wietnam. On jest przez nich bardzo szanowany, jest na wszystkich banknotach. Wiszą wszędzie portrety Ho Chi Minha na budynkach publicznych, głównie na szkołach. Tu też widziałam takie, powiedziałabym, socrealistyczne, duże plakaty starszego Ho Chi Minha z brodą, który się pochyla nad dziewczynką, uczennicą, taką pionierką z chusteczką. Zresztą nawet to, jak Ho Chi Minh jest ważny dla Wietnamczyków, widać w tym, że miasto Saigon ma dzisiaj nową nazwę i nazywa się miastem Ho Chi Minh.